Alleluja.
Alleluja.
Amen. Wspaniale zacząć jest poranek w naszym ludzkim, zespolonym z Bożym Duchem.
Amen.
Duchu. Amen. I zrobić to ze świętymi.
Amen.
Amen. Amen. Warto było wcześnie wstać, z daleka przyjechać.
Amen.
Żeby cieszyć się, żeby spotkać się na tym jednym miejscu, ale nie tylko fizycznym, ale tym duchowym, naszym zespolonym duchu.
Amen.
Amen. Żeby tutaj radować się Panem, oddawać Mu cześć.
Amen.
I zyskiwać Jego bogactwa dla Jego wyrazu.
Amen.
Amen. Amen. A tym wyrazem jest Kościół, o którym na tej konferencji Pan do nas przemawia.
Amen.
Wczoraj zaczęliśmy na pierwszym spotkaniu omawiać ukrytą tajemnicę w odwiecznej ekonomii Bożej. Dzisiejsze poselstwo będzie kontynuacją wczorajszego. Zaczniemy od czwartego punktu. Skończyliśmy na trzecim, zaczniemy od czwartego. Także te dwa konspekty stanowią jedną całość. Zanim przypomnę, co było wczoraj, pokrótce, chciałbym odnieść się do tego, jaki charakter mają te rzeczy, o których jest tutaj mowa. Są to może wam się wydawać, że jest to coś, że Kościół jest to coś z jednej strony bardzo znanego, że wiemy, co to jest Kościół, prawda, od dawna, a z drugiej strony może nam się wydaje, jeżeli coś już nam zaczął Pan pokazywać, że jest to coś nieuchwytnego. Gdziekolwiek byśmy nie byli, ja mam takie, odnoszę takie wrażenie, że Kościół to coś podstawowego w naszym chrześcijańskim życiu. Podobnie jak oddychanie, picie, jedzenie są nam nieodzowne. Od momentu urodzenia pierwsze, co mnie mowa robi, to musi zacząć oddychać, prawda? Następnie, żeby to życie podtrzymać, żeby to życie mogło wzrastać i dojrzewać, nadal musi oddychać, ale musi też pić i jeść. I to są rzeczy, z których nigdy nie wyrośniemy. Nigdy nam się nie mogą znudzić, chociaż tak są powtarzalne. Codziennie musimy oddychać, jeść i pić. Inaczej nasze życie nie będzie nie będzie wzrastać, nie będzie dojrzewać i nie będzie i umrze, nie będzie podtrzymane. Także trzymamy jedną minutę swojego życia, trzymamy rok, 5, 10, 20, 50, 70, wciąż potrzebujemy tego samego. Oddychać, jeść, pić, ale jeszcze coś. Jeszcze potrzebujemy czegoś. Żeby nasze ludzkie życie było pełne, potrzebujemy celu. Jeżeli sobie nie wyznaczymy celów, które zamierzamy osiągnąć, a cele są zazwyczaj powodowane tym, co nam się podoba, co lubimy, co pragniemy, prawda? Wówczas nie osiągniemy tego, co lubimy, co pragniemy, czego pragniemy. Żeby osiągnąć to, potrzebujemy wyznaczyć sobie cel. I właśnie Kościół, o którym tutaj mowa, jest celem, który zamierzył osiągnąć, który zdecydował, o którym zdecydował Bóg, że go osiągnie i dzisiaj to czyni. Dlatego potrzebujemy zobaczyć Kościół. Potrzebujemy go zobaczyć dlatego, że jest to coś, czego pragnie Bóg. I coś, co Bóg pragnie osiągnąć. To jest Jego cel. Jeśli nasze życie chrześcijańskie poprzestanie tylko na ujrzeniu Chrystusa, co jest też nieodzowne, żebyśmy w ogóle stali się chrześcijanami, będzie ono, ale jeśli tylko zobaczymy Chrystusa, czegoś nam będzie brakować. ponieważ celem Chrystusa, który jest tożsamy z celem Boga, jest Kościół. Bóg ma tajemnicę, którą jest Chrystus, jak wczoraj usłyszeliśmy, a Chrystus z kolei też ma tajemnicę, którą jest Kościół. Amen. Dlatego potrzebujemy ujrzeć nie tylko Chrystusa, ale potrzebujemy ujrzeć również Kościół. Żeby Bóg dzięki temu mógł osiągnąć swój cel, którym jest Kościół. Także to jest bardzo ważne, żebyśmy ujrzeli Kościół. Jeśli chodzi o wczorajszy konspekt, to chciałbym jeszcze powiedzieć, to było w pierwszym punkcie, prawda, że Bóg mówi o tym, że Bóg chce, żebyśmy zobaczyli Chrystusa i Kościół. I tak naprawdę wszystko, co czyni Bóg, służy Kościołowi. Nawet to, że nam pokazuje Chrystusa, to służy Kościołowi, bo to jest jego cel. Gdy usłyszeliśmy wczoraj, Piotr otrzymał od Ojca objawienie Chrystusa, że mógł powiedzieć: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Natychmiast Pan objawił mu Kościół, mówiąc: Ty jesteś Piotr, prawda? I na tej skale, czyli na objawieniu o mnie, zbuduję Kościół mój. Po prostu Chrystus został objawiony Piotrowi po to, żeby Ojciec mu objawił Chrystusa, po to, żeby Chrystus mógł objawić Piotrowi Kościół. Podobnie z innym wielkim apostołem zwanym apostołem Pogan, czyli Pawłem, miało miejsce. Gdy w drodze do Damaszku ujrzał tą światłość, ujrzał kogoś i zapytał się: Kim jesteś, Panie? A Pan mu powiedział: Ja jestem Jezus. Amen. Paweł ujrzał Jezusa. Gdy ujrzał Jezusa, Jezus mu został objawiony, prawda? Pan mu pokazał coś więcej. Którego ty prześladujesz? Czy on prześladował Jezusa? Nie, on prześladował tych, którzy zzywali imienia Pana, czyli jego Kościół, jego ciało. Natychmiast, gdy tylko ujrzał Jezusa, Pan mu objawił, że prześladuje wierzących, prześladuje jego samego, ponieważ wierzący są członkami jego, a on jest ich głową. Kościół i ciało są jedno. Także objawienie Chrystusa, które Bóg nam pokazuje, służy jednemu, służy temu ostatecznemu celowi, którym jest, który wyznaczył sobie Bóg. I działa przez wszystkie wieki, kiedyś w tajemnicy, teraz ta tajemnica została nam objawiona po to, żeby osiągnąć swój cel. Kościół, który jest jego ciałem i które zostanie zwieńczone w Nowej Jeruzalem. Amen. Amen. I tak jak w drugim punkcie było powiedziane, ten Kościół to ukryta tajemnica, ukryta w odwiecznej Bożej ekonomii. I tutaj, czyli Kościół to tajemnica. A chciałbym zwrócić uwagę na odwieczną ekonomię Bożą. To, że Kościół jest tajemnicą, która ukryta jest Bogu, myślę, że to jest dla nas sprawa jasna. Dopóki Chrystus nie przyszedł, Bóg ukrywał ją w sobie. Gdy Chrystus przyszedł, Bóg objawił Chrystusa jego apostołom i prorokom, a następnie objawił tajemnicę Chrystusa, czyli Kościół. Ale odwieczna ekonomia Boża, ze względu na to, że dla większości z nas może być to termin mało znany, albo może pierwszy raz słyszycie, chciałbym odnieść się króciutko do tego terminu. Co on może oznaczać? Wczoraj była o tym mowa. List do Efezjan, może w związku z tym trzeba przeczytać, list do Efezjan 3:9-10.
No ja tak jak
Andrzej wczoraj przeczytał z innej wersji, ja podobnie chciałbym zrobić, ale wy może przeczytajcie z Biblii Warszawskiej 3:9-10. Nawet do 11, zróbmy tak, nawet do 11. Czy 4?
Abym światło wybiór tajemny plan, ukryty od wieków Bogu, który wszystko stworzył, aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą, według odwiecznego postanowienia, które wykonał w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Amen. Zwróćcie uwagę na werset 9. W innym tłumaczeniu brzmi on tak. I oświecić wszystkich, czym jest ekonomia tajemnicy. U nas mamy użyte słowo na ekonomia tajemnicy plan. W języku oryginalnym chodzi tutaj o ekonomię. Czyli w dosłownym tłumaczeniu, tak jak to mamy tutaj w konspekcie, brzmi to ekonomia. Czyli mamy ekonomię tajemnicy. Bóg chciał tą ekonomię tajemnicy, która była ukryta od wieków, objawić. I dlatego tutaj w tym konspekcie mamy to określenie. Odwieczna Boża ekonomia. I co było sednem tej ekonomii? Co było tą tajemnicą? O tym mamy w wersecie 10. Aby nadziemskie władze i zwierzchności poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. Czyli tajemnicą tej ekonomii jest Kościół, prawda? A werset 11 mówi o tym, zgodnie z odwiecznym zamiarem, który wykonał w Chrystusie, czyli ten Kościół był zamiarem Boga. Czym w takim razie jest ekonomia? Wiemy, że Kościół jest tajemnicą, prawda, i zamiarem Boga, a czym jest ekonomia? Ekonomia, tak jak u nas, mówiąc najprościej, w odniesieniu do Kościoła, tak jak mamy to przetłumaczone, to plan. To zamiar, według którego Bóg uzyskuje to, co skrywał w swoim sercu. Plan, według którego osiągnie to, co zdecydował, czyli swój Kościół. I ona powstaje w oparciu o, jak już wcześniej wspomniałem, w oparciu o jego pragnienie, które ma w sercu. To pragnienie to jest coś, co mu się podoba, jego upodobanie. I w oparciu o to powstała jego wola. On zdecydował, że coś uczyni. Czyli wola to jest to, czego Bóg chce. A to, czego Bóg chce, to jest Kościół. I Bóg zamierzył, stworzył plan, według którego uzyska ten Kościół. I ten plan to jest właśnie jego ekonomia, według której on zrealizuje ten plan. Bóg, poznajemy tutaj Boga, który jest Bogiem pełnym zamiaru, Bogiem celowości. I my też potrzebujemy ujrzeć serce naszego Boga, dotknąć na serca Jego i pozwolić Mu, żeby to, czego Bóg pragnie, stało się naszym pragnieniem. To, co się Bogu podoba, żeby podobało się również nam. To, co jest Bożym celem, żeby stało się naszym celem. Żebyśmy pragnęli Chrystusa i Kościoła. Żeby nam się Chrystus i Kościół podobał. Żeby Chrystus i Kościół stali się naszym celem. Amen. Wtedy Bóg będzie mógł zyskać to, czego pragnie, być zaspokojony, a w Jego zaspokojeniu będzie nasze zaspokojenie. Amen. I później była mowa o tym, że w trzecim punkcie, o tym, w jaki sposób ten Kościół został utworzony. Gdy Pan Jezus pokazał Piotrowi Kościół, powiedział, że ja zbuduję Kościół. Na tym obiekcie ty jesteś Piotr, inaczej kamień, później będzie o tym mowa, i na tej skale, czyli objawieniu o mnie, zbuduję Kościół mój. Czyli nie Piotr zbuduje, nie inny człowiek, nikt inny, tylko ja zbuduję. To Chrystus buduje Kościół i tylko On może zbudować Kościół. I następnie objawia uczniom, w jaki sposób to uczyni. Od tego czasu, jest powiedziane, zaczął im mówić, że musi pójść do Jerozolimy, tam wiele wycierpieć od uczonych w piśmie i arcykapłanów, być wydany na śmierć, czyli być ukrzyżowanym, a po trzech dniach zmartwychwstać. Oto święci, w jaki sposób Pan wytwarza Kościół, w jaki sposób następnie go buduje. Przechodząc przez śmierć i zmartwychwstanie. Amen. To jest sposób na budowanie Kościoła. W śmierci nas odkupił. Nabył nas, a w zmartwychwstaniu stał się duchem, żeby udzielić nam siebie. W dniu zmartwychwstania przyszedł do uczniów i tchnął w nich. Tchnął w nich siebie samego, esencję Boga, jako życie, żeby mogli żyć. Żeby mogli istnieć jako wierzący i prowadzić życie wierzących. Życie ciała Chrystusa. Ale też w dniu Pięćdziesiątnicy jest powiedziane, że wylał siebie na nich. Że ten duch został wylany na nich. W dniu Pięćdziesiątnicy na wierzących z Żydów, a w domu Korneliusza ten sam duch został wylany na pogan. I to był chrzest. Zostali oni ochrzczeni Duchem Świętym. I w ten sposób powstało ciało Chrystusa. Z esencji Boga, którą jest Chrystus jako życiodajny duch w naszym wnętrzu i teraz ducha, który jest na nas. Jesteśmy napełnieni duchem wewnątrz i zanurzeni w ducha, ochrzczeni w ducha na zewnątrz. I teraz, gdy wierzymy, otrzymujemy tego samego ducha do naszego wnętrza, stając się członkiem ciała, a gdy się chrzcimy, jesteśmy w tym samym duchu, chrzczeni w to ciało, które zostało utworzone w dniu Pięćdziesiątnicy i w domu Korneliusza. Chrzest w Duchu Świętym miał miejsce raz i na zawsze, i w ten sposób zostało utworzone ciało Chrystusa i my dzisiaj chrzcząc się chrzcimy się w to samo ciało. Amen. To wydarzenie, które miało miejsce w domu Korneliusza, bo jesteśmy poganami, chyba że jest ktoś nas Żydem, to chrzci się w to wydarzenie, które miało miejsce w dniu Pięćdziesiątnicy. Chwała Panu.
Amen.
Za to, że Chrystus buduje swój Kościół i to w jaki sposób to czyni. I tym sposobem możemy przejść do poselstwa dzisiejszego, do czwartego punktu. Amen. Kościół został utworzony. Czwarty punkt. Może przeczytajmy razem.
Kościół został utworzony z dwóch rodzajów materiałów.
A.
Wierzący w Chrystusa stanowią zewnętrzną ramę, a Chrystus jest wewnętrzną zawartością.
Amen. Jeśli święci nie jesteśmy wypełnieni Chrystusem, jeśli nie napełniamy się Chrystusem, który jest duchem, wówczas my jako wierzący jesteśmy tylko zewnętrzną ramą, bez zawartości, ponieważ jesteśmy tylko jednym materiałem, a drugim materiałem jest Chrystus w nas. Jak czasami, może to nie jest dobry przykład, ale jak jest ramka i nie ma w niej zdjęcia, to po jakimś czasie wyrzucamy, bo jest nam niepotrzebna. Nie? Ale jak jest w niej zdjęcie, to cenimy. Jest to, bo ma swoją zawartość. Jej przeznaczenie zostało wypełnione. Tak, podobnie my. Jeśli jesteśmy tylko wierzącymi, którzy chodzą do jakiegoś budynku, uważając, że to jest kościół, jest rama, ale bez zawartości. Nawet jeśli jesteśmy wierzącymi i po prostu mamy może większe objawienie, że nie chodzimy już do jakiegoś budynku, ale przychodzimy do jakiegoś miejsca, już nie mówimy może, że idziemy do kościoła, bo mamy świadomość, że to ludzie są kościołem, a nie jakiś budynek, ale nie jesteśmy napełnieni duchem, jesteśmy w tej samej sytuacji. Mamy ramę, mamy coś zewnętrznego, ale nie mamy zawartości. Święci, Kościół jest budowany z dwóch materiałów, z wierzących Chrystusa, którzy stanowią zewnętrzną ramę, i z Chrystusa, który jest wewnętrzną zawartością.
Amen.
Amen. Musimy się otwierać na Pana, żeby nas napełniał. Wtedy będzie miało miejsce budowanie Kościoła. Punkt B. Kościół zbiorowy Chrystus to Chrystus zbudowany w nas.
Amen.
Amen. Właśnie Kościół to jest zbiorowy Chrystus. Ale żeby ten zbiorowy Chrystus zaistniał, musi się w nas ten pojedynczy Chrystus wbudować. Na przykład tak. Jak ja jestem zbudowany? Mam ciało, prawda, i mam głowę. I moja głowa, ja mam na imię Staszek, prawda? I moja głowa i moje ciało to też Staszek, prawda? Jeżeli powiem Andrzejowi, żeby dotknął, żeby mnie dotknął, to nie musi, niekoniecznie nie musi dotknąć głowy, żeby dotknął Staszka. Wystarczy, jak dotknie mojej ręki, też dotknął Staszka. Dlaczego? Dlatego, że moje ciało na ręce to samo, które na głowie jest. Moje tkanki są po prostu na głowie, mają swoją kontynuację w ciele. Głowa jest jedno z ciałem. Jeżeli mnie, nie wiem, szturchniesz bok, to nie powiem, dlaczego szturchasz mój bok, ale dlaczego mnie zaczepiasz, nie? Ale po prostu reakcja jest taka, dlatego że głowa i ciało są jedno. I dlatego nie może być inna natura, inne życie głowy i inna natura, inne życie ciała, ponieważ to nie będzie organizm, to nie będzie to, co jest ciałem. Dlatego właśnie potrzebujemy, żeby był Kościół, który jest ciałem Chrystusa, potrzebujemy, żeby Chrystus wbudował się w każdego w nas.
Amen.
Żeby Chrystus wbudował się w Adriana, żeby Chrystus wbudował się w Andrzeja i drugiego Andrzeja. Amen. I w siostrę Ewę, i w siostrę Zosię, i wszystkich nas. Wtedy będzie zbiorowy Chrystus,
Amen.
Który po prostu jest głową. Jeżeli ktoś dotknie się nas, dotknie się głowy.
Amen.
Jeśli dotknie się nas w pozytywny sposób, głowa będzie zadowolona. Jeśli nie, głowa też nie będzie zadowolona, bo to jest tak, dotykając świętych, dotykamy źrenicy oka Pana. I wtedy jesteśmy w kłopocie. Jeżeli w niewłaściwy sposób ktoś dotyka świętych, albo my dotykamy, albo dotykamy świętych. Także chwała Panu. A w jaki sposób może to się stać? W jaki sposób Chrystus może wbudować się w każdego z nas? Żeby Chrystus i głowa, żeby Chrystus i Kościół byli, stanowili jedno. Żeby można powiedzieć, że członki to Chrystus. Nie mamy tu tablicy. Chciałem, żeby to narysować, ale przecież nie mamy tablicy. Ale za to mamy wspaniałą broszurkę. Może będzie widać.
Tomasz jest troszeczkę większy, nie?
W tej broszurce pokazani jesteśmy my. O, tutaj to jesteśmy my. Schemat budowy człowieka. Na pewno dla wielu z was już jest znana, może niektórzy pierwszy raz widzą. Jak tutaj jest zbudowany człowiek? Na zewnątrz ma to, co mówiliśmy, ramę, formę, to jest ludzkie ciało. W ludzkim ciele znajduje się dusza, a w duszy znajduje się najgłębiej w naszej istocie jest co? Nasz ludzki duch. Nie mylić z Duchem Bożym. Ludzki duch. Prawda? I tak wygląda człowiek, który jeszcze nie wierzy w Pana Jezusa. Ma trzy części. I każda z tych części jest oddzielna. List do Tesaloniczan mówi, żeby cały nasz duch, dusza i ciało zostały uświęcone na przyjście Pana Jezusa. Jesteśmy, składamy się nie z dwóch, ale z trzech części. I teraz, gdy jesteśmy w ten sposób naczyniem dla Pana. Gdy Bóg wchodzi w nas, gdy wierzymy w Pana, Bóg wchodzi do naszego ducha. Pan, kto się łączy z Panem, jest nim jednym duchem. Pan niech będzie z duszą czy z duchem waszym. Pan jest teraz w naszym duchu. I tutaj i to jest właśnie nasza zawartość. Chrystus stał, w momencie, gdy uwierzyliśmy, stał się naszą zawartością. Tak naprawdę to, gdy ktoś nam głosił Ewangelię, opowiadał nam o Chrystusie. Doceniliśmy tego Chrystusa i coś z Niego ujrzeliśmy i On jako wiara przelał się w nas. Także już widzimy, każdy kto wierzy, już widzi nieco Chrystusa. A jak widzi nieco z Chrystusa, to ma też podstawę do tego, Pan ma podstawę, żeby nam pokazać coś z ciała. I teraz chcemy ujrzeć coś z Kościoła. W jaki sposób Chrystus wbudowuje się w każdego członka, żeby stworzyć z nas zbiorowego Chrystusa. Kościół, który jest ciałem Chrystusa. I tutaj jest pokazane na tym diagramie, w jaki sposób to się odbywa. Bóg w Chrystusie jako duch, który wszedł do naszego ducha, teraz wbudowuje się z naszego ducha do naszej duszy. Aż w końcu, jeżeli już zajmie całą naszą duszę, wbuduje się do naszego ciała. Także cała nasza trójczęściowa istota, duch, który teraz jest zespolony z duchem Pana, dusza, która zostanie przesycona Panem z naszego ducha, w którą Pan się wbuduje, także będziemy myśleć jak Pan, także będziemy czuć jak Pan i także będziemy, nasze decyzje będą Jego decyzjami i w końcu nawet nasze śmiertelne ciało zostanie przemienione na obraz otoczonego chwałą ciała Chrystusa. Także cali my będziemy Chrystusem. Będziemy członkiem Chrystusa. Jeżeli ktoś nas będzie widział Chrystusa. Bo my będziemy jedno na tyle z Chrystusem, że będziemy wyrażać Jego. Dzisiaj, gdy ktoś nas widzi, gdy ktoś się z nami styka się na tyle z Chrystusem, na tyle, na ile On się w nas budował. Także, Panie Jezu, od samego rana powinniśmy otwierać się na Pana.
Amen.
I mówić, Panie Jezu, amen. Uczyń sobie więcej domu w moim sercu.
Amen.
To znaczy, wbuduj się we mnie bardziej. Amen. Wtedy i będzie więcej Chrystusa w naszej duszy. Więcej wyrazu Chrystusa dla świętych i więcej wyrazu Chrystusa dla tych, z którymi się na co dzień stykamy. Amen. Amen. Punkt C. Przeczytajmy razem.
Ponieważ Chrystus jest ucieleśnieniem trójjedynego Boga, Kościół stanowi żywą konstytucję trójjedynego Boga, który budował się w nasze człowieczeństwo.
Amen. Ponieważ Chrystus jest ucieleśnieniem trójjednego Boga, stanowi On konstytucję. Widzę, że termin też nowy dla większości z nas. Konstytucję trójjedynego Boga, który budował się w nasze człowieczeństwo. Amen. Czyli gdy Chrystus się wbudowuje w nas, to nie tylko Chrystus, nie tylko Syn, nie tylko jedna trzecia, jak niektórzy by mogli pomyśleć, bóstwa. To cały trójjedyny Bóg. Dlatego, że Chrystus jest ucieleśnieniem trójjedynego Boga. List do Kolosan 2:9 mówi, że w nim zamieszkała cieleśnie cała pełnia bóstwa. On stał się, przeszedł przez te wszystkie etapy śmierci, wcielenia śmierci i zmartwychwstania, stał się duchem i ten duch jest urzeczywistnieniem tego, kim jest Chrystus, czyli ucieleśnienia pełni bóstwa. I dlatego, gdy On się wbudowuje w nas, wbudowuje się w nas cały Bóg, cały trójjedyny Bóg.
Amen.
I tutaj gdy On się w nas wbudowuje, to stanowi konstytucję, jest tutaj powiedziane. Czym to jest ta konstytucja? Może nam bliższe jest konstytucja, znaczenie konstytucji w sensie ustawy zasadniczej, która w każdym kraju jest, prawie w każdym, demokratycznym. Ale nie takie znaczenie chodzi. Chodzi tutaj raczej o znaczenie tego, że konstytucja psychiczna na przykład, konstytucja fizyczna, czyli budowa. Tak jak jesteśmy zbudowani, nasza konstrukcja psychiczna, budowa psychiczna, powiedzmy. To jest to, jak zbudowany jest Kościół. Kościół zbudowany jest z trójjedynego Boga.
Amen.
Amen. Widzimy to w liście, na przykład w liście do Efezjan 4:4-6. I warto by sobie było ten list przeczytać. Efezjan 4 to jest... Efezjan 4:4-6. Mamy?
Amen.
To jest 4.
Jedno ciało, jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.
Amen. Amen. Widzimy tutaj cztery składowe. Najpierw jedno ciało.
Amen.
A wraz z tym jednym ciałem mamy jednego ducha. Duch jest tutaj, to jest w wersecie 4. Duch jest tutaj esencją ciała. Następnie w wersecie 5 mamy jednego Pana. Pan jest pierwiastkiem tego ciała. A w wersecie 6 mamy jednego Boga i Ojca, który jest we wszystkich, przez wszystkich, tak? I we mnie, który jest i ponad wszystkimi, tak. Czyli mamy źródło tutaj. Czyli ciało to jest konstytucja, która zbudowana jest, nie? Z czterech w jednym. Nie? Jest ciało i to ciało jest zbudowane z ducha, Pana, Syna, który jest Synem i Ojca. Duch jest esencją, Pan jest pierwiastkiem, a Ojciec jest źródłem. Oto ta właśnie konstytucja, o której tutaj była mowa, która powstaje dzięki temu, że Chrystus jako ucieleśnienie trójjedynego Boga wbudowuje się w nas, czyli cały trójjedyny Bóg jest dodany, zespolony, zjednoczony z całą naszą istotą i w ten sposób stanowimy, jest cztery części składowe, ale jest jedno, jedno ciało.
Amen.
Złożone z nas i trójjedynego Boga. Amen.
Punkt pierwszy.
Amen. Punkt pierwszy. Jedno ciało jest strukturą, ramą. Jeden duch jest esencją. Jeden Pan jest pierwiastkiem, a jeden Bóg i Ojciec jest źródłem.
Amen.
I konsekwencją jest to słowo w następnym punkcie. Wspaniała. Kościół to wspaniała konstytucja, organizm trójjedynego Boga, służąca temu, aby mógł się on poruszać, działać, realizować swój zamiar i wyrażać siebie.
Amen.
Amen. Wspaniała konstytucja, wspaniały organizm. Amen. My i trójjedyny Bóg.
Amen.
Punkt piąty. Przeczytajmy razem.
Wewnętrzna esencja i głębsze znaczenie Kościoła.
Amen. Dużo nowych słów w odniesieniu do Pana, Biblii, do naszego życia chrześcijańskiego. Nie wiem, czy kiedykolwiek wcześniej słyszeliście słowo esencja w odniesieniu do Kościoła. Czym jest ta esencja? Esencja to jest, jeśli chodzi o kość, wewnętrzna esencja, tutaj jeszcze trzeba dodać, nie tylko esencja, ale a jeszcze wewnętrzna esencja. Jeśli chodzi o Kościół, to najważniejsze, będziemy mówić o innych aspektach Kościoła, ale to, co dzisiaj, o czym dzisiaj mówimy, to jest coś najważniejsze. Czyli wewnętrzna esencja Kościoła. To jest coś, wewnętrzna esencja to jest coś najważniejszego, jeśli chodzi o Kościół. Czyli esencja to jest coś, co jest coś najgłębsze, co jest najgłębszą częścią, coś najgłębszego, a jeśli chodzi o Kościół, to esencja jest, wewnętrzna esencja jest czymś najważniejszym. I teraz chrześcijanie, już o tym wspominaliśmy kilkakrotnie, spłycili znaczenie Kościoła poprzez skupianie się na czymś zewnętrznym. Ale Pan musi nas odzyskać w naszym rozumieniu Kościoła. Musi odzyskać nasze rozumienie Kościoła. I to, co jest najważniejsze, jeśli chodzi o rozumienie Kościoła, czyli jego wewnętrzna esencja. Czyli to nie jest budynek. Najważniejsze to nie jest budynek. W ogóle to nie jest budynek. Nie? Najważniejsze to nie jest to, że jesteśmy grupą wierzących, którzy przyjęli Pana, wierzą w Pana i w oparciu o jakieś wspólne, uzgodnione, nie wiem, wierzenia spotykają się. Nawet jeżeli by to było prawidłowe podłoże, o którym będziemy mowa, ale to nie jest esencja. Esencja to jest coś najgłębszego. Jaka jest esencja Kościoła? Przeczytajmy punkt A.
Wewnętrzną esencją Kościoła jest boskie życie, które jest wcielone, ukrzyżowane na Chrystus.
Amen. Święci, wewnętrzną esencją Kościoła jest boskie życie.
Amen.
A boskie życie to Chrystus.
Amen.
Ale nie tylko Chrystus. To Chrystus, który przeszedł przez różne procesy.
Amen.
Jakie to są procesy?
Wcielenie.
Śmierć. Zmartwychwstanie. Niebo wstąpienie. To są najważniejsze procesy Chrystusa, przez które przeszedł, żeby być życiem, boskim życiem dla nas.
Amen.
I stać się naszą naszą jako Kościoła wewnętrzną esencją. Czymś, co jest najgłębiej i co jest najważniejsze, jeśli chodzi o Kościół. I w punkcie pierwszym, w punktach pierwszym i drugim widzimy, jak to się stało, że Chrystus stał się życiem dla Kościoła i tym samym wewnętrzną esencją Kościoła. To są wersety z Księgi Rodzaju. Obraz, a wypełnienie w pierwszym punkcie, a wypełnienie tego jest w punkcie drugim. Punkt pierwszy. Ewa została zbudowana z żebra wyjętego z boku Adama, gdy ten spał. Czyli mamy tutaj, znamy tę historię, ale może nie uchwyciliśmy w kontekście Kościoła jej najważniejszych dla ujrzenia Kościoła zasadniczych właściwie aspektów. Mamy tutaj Adama, który został stworzony przez Boga. Tak? I mamy Ewę, która została stworzona, czy zbudowana. Została zbudowana. I jak to się stało? Nie stało się to oddzielnie. Bóg nie stworzył najpierw Adama, a następnie oddzielnie, tak samo jak Adama, Ewy. Nie. Stworzył jedną osobę, a następnie zbudował powiększenie tej osoby. Z tej osoby, z Adama, Bóg zbudował Ewę, która była jego powiększeniem. Ale to dwie osoby, ale jedna osoba. Ale żeby Bóg mógł to uczynić, musiał coś z Adamem zrobić. Musiał Adam przejść przez jakiś proces. Jaki to był proces?
Usypianie.
Sen. Adam usnął. W tym śnie Bóg otworzył jego bok. Z tego boku wyjął kość, czyli żebro. I z tego żebra zbudował Ewę. Oto w jaki sposób Bóg zbudował Adamowi powiększenie. I teraz przechodzimy to jest obraz. A teraz przechodzimy do wypełnienia tego obrazu w Nowym Testamencie. Punkt drugi. Podobnie Kościół zbudowany jest ze zmartwychwstałego życia uwolnionego z Chrystusa przez jego śmierć na krzyżu. Przeczytajmy, może kto ma, to otwórzmy Ewangelię Jana, werset 34.
19:34,
tak. Jana 19:34. Lecz jeden z żołnierzy włócznią przebił bok jego i zaraz wyszła krew i woda. Amen. Adam to Chrystus. Chrystus, który wcielił się, żeby być człowiekiem. Adam był pierwszym Adamem, a Chrystus był ostatnim Adamem. Następnie w swoim wcieleniu, tak? Następnie Chrystus poszedł na krzyż, żeby umrzeć. I na krzyżu umarł, prawda? I w tej śmierci jeden z żołnierzy przebił mu bok. Jego bok został otwarty. I z niego wypłynęła krew i woda. Krew jest czymś, czego nie było w Księdze Rodzaju. Tam mamy tylko kość. Jest tak dlatego, ponieważ Adam upadł. I teraz potrzebujemy krwi. Potrzebujemy oprócz wody, potrzebujemy również krwi, która czyli odkupiającego aspektu śmierci Chrystusa, która zabierze nasz grzech, usunie nasz grzech i też nabędzie nas, jak mówi list do Efezjan, 5 rozdział, dla Chrystusa. Odkupi nas dla Chrystusa. I tym zajmuje się krew. Ale to nie był pierwotny zamiar Boga. To musiało się dokonać w związku z upadkiem. Ale teraz wracamy do pierwotnego zamiaru Boga, czyli do tego, po co na krzyżu został Bóg otwarty. Po to, żeby wypłynęła z niego woda. A co symbolizuje tutaj woda? symbolizuje zmartwychwstałe życie Chrystusa, które zostało uwolnione na krzyżu. I którego typem było w Starym Testamencie, była kość. I tutaj werset 36 jeszcze przeczytajmy. A nie, przepraszam. Tak. To bowiem stało się, aby się wypełniło pismo. Kość jego nie będzie złamana. Amen. Kość tutaj symbolizuje zmartwychwstałe życie Chrystusa, którego nic nie może pokonać. Nic nie może złamać. Także z tego boku wypłynęły krew i woda, czyli jego została wyjęta ta kość. Zmartwychwstałe życie Chrystusa, którego nic nie może pokonać. I z tego życia zbudowana jest Ewa, czyli Kościół. Powiększenie Chrystusa.
Amen.
I to życie, Chrystus jako to życie zmartwychwstania, które zostało uwolnione w śmierci Chrystusa, jest tą wewnętrzną esencją Kościoła. I to jest coś najważniejszego. Coś, co nie powinno nam zejść z pola widzenia w żadnym wypadku. Jeżeli utracimy z pola widzenia zewnętrzną ramę, nie będzie to tak straszne, chociaż nie powinniśmy, jak utracenie wewnętrznej esencji Kościoła, którą jest Chrystus jako nasze życie. Chrystus, nie tylko po prostu Chrystus, ale Chrystus wcielony, ukrzyżowany i zmartwychwstały, który jest niezniszczalnym życiem zmartwychwstania, żeby zbudować powiększenie dla siebie.
Amen.
I teraz przejdźmy do punktu B. Przeczytajmy go razem.
Nasze znaczenie Kościoła polega na tym, że jest on ciałem Chrystusa, całkowitym powieleniem Boga, jego kontynuacją, powiększeniem, jego pełnym wzrostem i bogatym nadatkiem.
Amen. Amen. Teraz mamy głębsze znaczenie Kościoła. Mamy esencję, a z tej esencji wynika wewnętrzną, wynika też znaczenie. Głębsze znaczenie Kościoła to, że Kościół jest ciałem. Tak jak w liście do Efezjan 1:20, tutaj mamy wersety 1:22-23. Przeczytam wam te wersety. Tam jest mowa, że Kościół jest czym? 1:22-23. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia.
Amen.
Czyli ciało, moje ciało, jest pełnią mojej głowy. I to jest głębsze znaczenie Kościoła. Czyli innymi słowy, Kościół jest owocem Chrystusa. Jest wynikiem tego, kim Chrystus jest. To jest głębsze znaczenie Kościoła. Chrystus jest niezmierzenie bogaty. Dlatego list do Efezjan 3:8 mówi, że Pawłowi została zlecona Ewangelia, zwiastowanie Ewangelii jako niezgłębionych bogactw Chrystusa. I następnie jest mowa o tym, żeby wywieźć właśnie ten tajemny plan, ekonomię tajemnicy na jaw, żeby przez Kościół nadziemskie władze i zwierzchności poznały różnorodną mądrość Bożą. Czyli gdy Chrystus jest zwiastowany, dzisiaj co wam tutaj głosimy? O czym słuchamy? Słuchamy o niezgłębionych bogactwach Chrystusa. Gdy stykamy się z posługą, nowotestamentową posługą, która jest zgodna z tą posługą, którą miał Paweł, stykamy się z bogactwami Chrystusa, ale nie tylko z bogactwami, niezgłębionymi. To jest dla mnie zawsze dowód na to, czy to, z czego korzystam, jest nowotestamentową posługą, czy nie? Jeśli otwieram jakąś książkę i mam tam Chrystusa i mam tam Kościół, to są to niezgłębione bogactwa Chrystusa, głoszone mi jako Ewangelia, żeby w wyniku tego, żeby owocem tego, gdy będę się nimi radował, było co? Było jego ciało, które jest jego pełnią. Czyli gdy radujemy się niezgłębionymi bogactwami Chrystusa, w książeczce tej na przykład, otwieramy gdzieś tutaj Chrystus, 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 a tutaj dalej zaraz Kościół, 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 radujemy się tymi bogactwami coraz więcej i co się dzieje? Coraz więcej napełniamy się Chrystusem. Napełniamy się Chrystusem i w końcu wynikiem tego napełniania się będzie pełnia. Będziemy pełnią Bożą, pełnią Chrystusa, który jest Jego ciałem. I to jest głębsze znaczenie Kościoła. Amen. I tu mamy tak naprawdę w tym punkcie B dosłownie przetłumaczono zwrotkę z tego hymnu, który śpiewaliśmy. Gdy napełniamy się bogactwami Chrystusa, który jest, w którym Bóg jest ucieleśniony, prawda? I który jest urzeczywistniony jako duch, wówczas co się dzieje? Stajemy się jego powieleniem Boga. Jego kontynuacją, powiększeniem, pełnym wzrostem i bogatym nadatkiem.
Amen.
Czyli będzie tyle Chrystusa, że aż się
przeleje
i to będzie ta pełnia Boga. Nie? Jak tutaj sobie teraz doleję, bo już mam mało, prawda? Jak będę dolewał trochę dzisiaj, trochę jutro Chrystusa, pojutrze i tak aż do... No nie będę tutaj eksperymentował. I tak, aż Pan przyjdzie, wówczas Chrystus się przeleje z nas. I to będzie ten nadatek. To będzie pełnia Chrystusa, jego wyraz. Amen. Za głębsze znaczenie Kościoła, który jest wynikiem, owocem napełniania się bogactwami Chrystusa. Czyli tak naprawdę udzielania się trójjedynego Boga do naszej istoty. Amen. Może przeczytajmy punkt C.
Taka wzrosła wizja Kościoła powinna skłonić nas do modlitwy. Panie, daj mi ducha mądrości i objawienia, bym ujrzał i poznał, czym jest Twój Kościół.
Amen. Alleluja za taką wzniosłą wizję Kościoła.
Amen.
Amen. Spontanicznie, jeśli ujrzymy tę wizję, zaczniemy się modlić. Tak jak Paweł to zrobił. Może przeczytam te wersety. List do Efezjan 1:16-17. Nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku pełnemu poznaniu Jego.
Amen.
Tak powinno być, ku pełnemu poznaniu Jego. Amen. Kiedyś brat Lee powiedział, że jeśli będziemy modlić się tą modlitwą z listu do Efezjan 1:16-17 o ducha mądrości i objawienia ku pełnemu poznaniu Chrystusa i będziemy to robić na przestrzeni miesiąca, po tym miesiącu nie będziemy już tacy jak wcześniej. Nastąpi w nas zmiana. Dlaczego? Dlatego, że wizja to nie to, co przeczytamy, to nie to, że tu byliśmy na tym spotkaniu, coś się zmieni. Nie, to wizja, którą w wyniku tego, co czytamy, w wyniku tego, że jesteśmy na spotkaniu, jest przelana w nas, ona nas zmienia. Nie możemy tutaj ujrzeć głębszego znaczenia Kościoła, esencji wewnętrznej Kościoła, jeśli Pan nie oświeci oczu naszego serca, jeśli nie da nam ducha mądrości i objawienia. Dlatego proponuję, żebyśmy przez następny, nie wiem, czas, ile Może nawet miesiąc. Może nawet miesiąc. Modlili się w ten sposób. Jak tutaj jest napisane. Nie przestają dziękować za was. Święci, którzy przyjechali do Elbląga, mogą po powrocie modlić się. Dziękuję Ci, Ojcze Boże, Pana naszego Jezusa Chrystusa, za świętych z Elbląga.
Amen.
I wspominam teraz w mojej modlitwie ich.
Amen.
Abyś dał im ducha mądrości i objawienia ku pełnemu poznaniu Pana.
Amen.
A święci z Elbląga mogą modlić się: o, dziękujemy Ci za Kościół w Elblągu. Ojcze Boże, Boże i Ojcze Boże Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojcze chwały, daj mi ducha mądrości objawienia w pełnym poznaniu Jego. Amen. I daj wszystkim świętym ducha mądrości objawienia. Amen. Żeby ta wzniosła wizja stała się wizją, która nami rządzi i doprowadza nas do realizacji tego wspaniałego celu, jakim jest, który ma Bóg, którym jest Kościół. Amen. I ostatni punkt. Wszyscy razem.
Budowanie Kościoła, domu Bożego, zezwolenia Boga i człowieka.
Amen. Czyli Kościół jest budowany z zespolenia Boga i człowieka. I widzimy tutaj w Starym Testamencie obraz tego. Punkt A. Uchodząc przed swoim bratem Ezawem, Jakub zasnął na kamieniu, a gdy spał, przyśnił mu się sen. Punkt B. Gdy się obudził ze snu, widział kamień, który... Wziął kamień, który służył mu za poduszkę, postawił go jako filar i wylał na niego oliwę, a miejsce to nazwał Betel, co znaczy Dom Boży. Amen. Pamiętamy ten sen, gdy Jakub uciekał przed Ezawem na pustyni, nie miał pod gołym niebem, nie miał domu, nie miał miejsca, gdzie by się schronić, więc pod gołym niebem, widocznie było ciepło, położył sobie kamień za poduszkę i zasnął. Przyśnił mu się sen i widział tam, że w tym śnie widział drabinę, która jest postawiona na tym miejscu. Widział Pana, który mu składa obietnicę, i drabinę, po której wchodzą aniołowie i wstępują aniołowie Boże. Więc gdy się obudził, przeraził się. Mówi, że miejsce to napawa strachem, dlatego że jest tu Pan, a ja nie wiedziałem. Więc zareagował w taki sposób. Wziął ten kamień, postawił go jako słup i wylał na niego oliwę i powiedział... zmienił nazwę tego miejsca. Nazywało się Luz, a on zmienił na Betel. I powiedział, że to jest Betel. A Betel znaczy Dom Boży. I to jest obraz tego, w jaki sposób Bóg buduje swój Kościół. Oliwa w Biblii, którą wylał on na kamień, oznacza Ducha Świętego, a kamień przeobrażonego człowieka. Amen. Wylanie na kamień oliwy symbolizuje, że Bóg wylał siebie na człowieka, że Bóg zespolił się z człowiekiem. Gdy Bóg jako duch przychodzi, wstępując na swój odkupiony lud i wchodzi do jego wnętrza, tych dwoje zespala się ze sobą. Oto Kościół, który jest domem Bożym.
Amen.
Nie mamy już czasu, ale można by przywołać tutaj wiele wersetów, może tylko nie, które obrazują namaszczenie oliwą starym, które pokazują namaszczenie oliwą, co jest obrazem zespolenia, namaszczenia człowieka oliwą, czyli duchem. Na przykład Araon był namaszczony na kapłana oliwą. Dawid na króla był namaszczony przez Samuela też oliwą. I wtedy jest powiedziane, i Duch Boży, od tego momentu Duch Boży był z nim. Był na nim. przez cały czas. To jest, a Aaron jest symbolem Chrystusa, arcykapłana, jako głowy. Czyli i Dawid też jest symbolem Chrystusa, jako króla. Znaczy jest typem Chrystusa jako króla. I w Nowym Testamencie, gdy Pan Jezus po wcieleniu zaczął swoją posługę, co się stało? Duch Boży na nim, tak, Duch Boży na nim namaścił mnie, żebym zwiastował Ewangelię. Czyli Pan został namaszczony, głowa została namaszczona duchem. Ale jest następnie powiedziane, że my też zostaliśmy namaszczeni duchem. Prawda? Duch na nas w dniu Pięćdziesiątnicy, z jednej strony w dniu zmartwychwstania wszedł w nas, a z drugiej strony w dniu Pięćdziesiątnicy stąpił na nas. I teraz nie tylko głowa jest namaszczona duchem, a też całe ciało jest namaszczone duchem. I to namaszczenie to nie tylko coś na zewnątrz. To jest typ. Namaszczenie obrazuje zespolenie. Tak jak będziemy jutro, a może jeszcze dzisiaj, siostry czy tam bracia, będziemy piec chleb na stół pański. Pierwszy stół pański w Elblągu. Chwała Panu. Amen. Będzie mąka, przednia mąka, która symbolizuje Chrystusa, i będzie dodana oliwa. I będą zmieszane razem. Tak? Te dwa składniki będą zmieszane razem. Nie powstanie coś trzeciego. Będzie wciąż można odróżnić, że no jest oliwa, jest mąka, ale nie da się już ich oddzielić. Prawda? To jest właśnie zespolenie. To jest człowieczeństwo, które zostało namaszczone oliwą, czyli duchem. I zespolone razem. I w ten sposób następuje budowanie Kościoła. I o dziwo, to zespolenie wytwarza coś. Wytwarza ten kamień. Dzięki odrodzeniu przez Ducha i dziełu przeobrażeniu wykonywanemu przez Ducha stajemy się powieleniem tego jednego wspaniałego kamienia, tak naprawdę skały, którą zobaczył Piotr w 16 rozdziale Ewangelii Mateusza. Dlatego też powiedział, że my uchwyciliśmy się tego jedynego, kosztownego, wybranego kamienia i przychodzimy do niego, trzymamy się go. No, nie zachwiejemy się, nie będziemy zawstydzeni, wierząc w niego. Nie? I my też, jako żywe kamienie, jesteśmy budowani. Mieszkanie Boże, prawda? Czyli on jest kamieniem, on stał się duchem, wszedł w nas, odrodził nas, przeobraża nas i czyni nas kamieniami na Bożą budowlę. Czyli to zespolenie się Boga z człowiekiem daje w efekcie kamień. Który służy Bożej budowli. Amen. I tak, w taki sposób Kościół, który jest domem Boga, jest budowany. I ostatni punkt, może razem.
Bóg zamierza uzyskać we wszechświecie budowlę, której Bóg wbudował się w człowieka, a człowiek w Boga, dzięki czemu Bóg i człowiek i Bóg mogą stanowić dla siebie nawzajem mieszkanie.
Amen. Amen. Aleluja za tę budowlę we wszechświecie.
Amen.
Amen. Boży dom.
Amen.
Amen. W której Bóg wbudował się w człowieka.
Amen.
I człowiek został wbudowany w Boga.
Amen.
Amen. Dzięki czemu Bóg i człowiek i Bóg mogą stanowić dla siebie nawzajem mieszkanie. Gdy Bóg nie miał jeszcze swojego domu, Kościoła, co robił? Podobnie jak Jakub, błąkał się po pustyni, był bezdomnym Bogiem. Jakub nie miał domu, Bóg nie miał domu, Jakub też nie miał domu. I Jakub błąkał się po ziemi, był bezdomnym człowiekiem. ale chwała Panu za zespolenie Boga z człowiekiem.
Amen.
Amen. Teraz Bóg może być budowany w człowieka.
Amen.
Amen. A człowiek może być budowany w Boga.
Amen.
Amen. Bóg już nie jest bezdomny, ma swój dom. Chwała Panu, jest to Kościół.
Amen.
Człowiek już też nie jest bezdomny, bo ma Boga.
Amen.
Amen. Boga, który jest w Niego wbudowany i On jest w Niego wbudowany.
Amen.
Chwała Panu, że Bóg buduje ten dom w Elblągu.
Amen.
Amen. Święci, nie jesteście już bezdomni.
Amen.
My, przyjeżdżając do Elbląga, nie będziemy się błąkać.
Amen.
Mamy dom Boga żywego.
Amen.
Kościół. Amen. Amen. Ale żeby ten Kościół był domem Boga żywego, rzeczywiście potrzebujemy naszego ludzkiego ducha.
Amen.
Żeby był wyrazem żywego Boga, który się wbudowuje w człowieka i człowieka w Boga, musimy znać naszego ludzkiego ducha, dlatego że to, jak list do Efezjan 2:22 głosi, to w duchu jesteśmy budowani na mieszkanie Boże.
Amen.
To w naszym duchu. Dlatego musimy, święci, odkryć naszego ducha. A jak go odkryjemy, kto jeszcze nie odkrył, to niech modli się do Pana. Panie, spraw, żebym odkrył ducha, żebym go znalazł. Żebym znalazł o tę najgłębszą część. Ducha, mojego ducha, z którym ty jesteś zespolony.
Amen.
Gdy go znajdziemy i będziemy używać, ćwiczyć, według niego postępować i chodzić, to zespolenie się rozszerzy. Bóg będzie miał więcej domu w nas. Będzie miał więcej domu w Elblągu.
Amen.
I będzie objawiony jako żywy Bóg.
Amen.
Amen, bo ma dom.
Amen.
Który jest domem żywego Boga.
Amen.
Musimy ćwiczyć naszego ducha.
Amen.
I w tym duchu trwać w społeczności z Bogiem. Chciałbym na koniec przeczytać też bardzo istotny werset. To jest z pierwszego Jana. Nie mamy tego wersetu w konspekcie. Bodajże 4:13. Jest, tak? Jest? O, jest. Pierwszy Jana 4:13. Przeczytajmy ten werset.
Amen.
Po tym poznajemy, że w Nim mieszkamy, a On w nas, że z ducha swego nam udzielił.
Amen.
Święci, Ewangelia Jana 14:23 mówi o tym, że Ojciec i Syn przyjdą i uczynią sobie w nas mieszkanie.
Amen.
Amen. I tutaj jest powiedziane, że oni będą, że my mieszkamy w Nim, a On w nas też. Nie? Czyli oni czynią sobie w nas mieszkanie, a tu jest powiedziane, że my też mieszkamy w Nim. Jak się to odbywa? Mieszkać to znaczy inaczej, pozostawać, trwać w społeczności. Pan jest duchem w naszym duchu. Jeśli będziemy otwierać się na Niego w naszym duchu i trwać w społeczności z Nim, spędzać z Nim taki osobisty czas, wówczas On będzie trwał w nas. My będziemy trwać w Nim, a On będzie trwał w nas. A trwanie jest tożsame z mieszkaniem. Gdy się otworzymy rano na Pana i powiemy: Panie Jezu, oczyś mnie. Panie Jezu, przychodzę do Ciebie. Mów do mnie dzisiaj. Napełniaj mnie sobą. To jest wtedy mieszkanie w Bogu.
Amen.
A jeżeli będziemy w ten sposób się otwierać, On będzie mieszkał w nas. I dzięki właśnie takiej intymnej społeczności z Panem w naszym duchu będzie miało miejsce to budowanie. Budowanie w zespoleniu Boga z człowiekiem. Bóg będzie miał coraz więcej swojego mieszkania w nas, a my mieszkania w Nim. A i Kościół będzie wyrazem, będzie rzeczywiście domem żywego Boga. W nim będzie się wyrażał żywy Bóg. Czy wierzycie, że gdy się rano zetkniecie z Panem w ten sposób, w społeczności takiej intymnej, i On was napełni i będzie mieszkał w was, a wy w nim, czy będziecie cicho na spotkaniach? Czy gdy się zbierzecie, nie będziecie po prostu wynikiem, owocem tego zamieszkiwania, wzajemnego zamieszkiwania? Będziecie po prostu nie będziecie mogli doczekać, tak jak dzisiaj jedna siostra weszła tylko na spotkanie i mówi: co powiedziałaś tutaj? Aleluja, czy chwała Panu?
Chwała Panu!
Amen. Po prostu nie będziemy mogli usiedzieć. Nie będzie to spotkanie, w którym każdy przychodzi i cichutko, żeby tylko nie obrazić Boga. To nie jest dom Boga żywego. Dom Boga żywego kipi życiem,
amen,
które wypływa z naszego ducha.
Amen.
A jest to trójjedyny Bóg.
Amen.
Przepraszam, przedłużyłem, mocno przedłużyłem, ale może jeszcze zostało trochę czasu.